Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Bardzo kochałam Stulka. Był stale na widowni, wszystko o każdej roli wiedział, można było do niego podejść. No, był on aniołem, to jest cały Stulo Hebanowski, po prostu anioł, ochraniał nas. Wiedział, że teatr jest okrutny. On wiedział, Stulo wiedział, że teatr, bo teatr jest okrutny. Potrafi nagle zlikwidować człowieka w 5 minut.
Irena Grzonka, po mężu Wardeń, całe życie przeżyła w teatrze. Występowała na wielu scenach, najdłużej związana była ze scenami poznańskimi. Urodziła się w dniu 18 listopada 1937 roku i spoczęła na cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu, także w dniu 18 listopada 2021 roku. Tego dnia przypadały jej 84 urodziny. Przyszła na świat w Janowie pod Katowicami i ożywiała się oglądając film Kuca Sól Ziemi Czarnej. Przypominał jej dzieciństwo. Skończyła studio dramatyczne przy Teatrze Polskim we Wrocławiu i na wrocławskiej scenie zadebiutowała w przedstawieniu Lekkomyślnej siostry Włodzimierza Perzyńskiego. Potem pracowała w Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Teatrze Węgierki w Białymstoku, w Teatrach Szczecińskich, w Teatrze Rozmaitości w Krakowie i w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Typowy los aktora wędrowca. W 1976 roku zamieszkała w Poznaniu. Kilka lat temu odwiedziłam ją i rozmawiałyśmy o reżyserach, którzy byli ważni w jej aktorskim życiu. Z niebywałym uznaniem wyrażała się o Stanisławie Hebanowskim, reżyserze, prozaiku, tłumaczu, wnuku Stanisława Hebanowskiego, architekta i autora projektu Teatru Polskiego w Poznaniu.
Umarł na dworcu w Gdańsku, siedział na ławce, czekał na pociąg. Jechał do Szczecina, bo tam coś reżyserował, nie pamiętam co. I tam na tym dworcu w Gdańsku umarł. Pogrzeb miał cudowny. Był wystawiony w Teatrze Polskim na foyer, na dole, na parterze. Zamówione były płaczki. Wszystko było takie, prawie cała Polska się zjechała na ten jego pogrzeb. I po tym czuwaniu w Teatrze Polskim pojechaliśmy, wsiedliśmy do autobusów i pojechaliśmy do Giecza. To jego dziadka, taka posiadłość, ten Giecz. Mężczyźni nieśli trumnę na ramionach i obeszli cały Giecz, nim weszli ze Stulem do kościoła. Kościółek śliczny, z takim dzwonem jakimś, no ślicznie tam w tym Gieczu było. No i jak się odbyła msza, tam jakiś muzyk, specjalnie muzykę dla Stula napisał i na tej mszy to było zagrane. I poszliśmy na... Aha, jeszcze ksiądz podczas kazania mówił, ciągle do mnie pisał jakiś pan i prosił, że on chce leżeć po śmierci obok swojego dziadka. I czy ja się zgadzam? Myślałem najpierw, że to jest jakiś dowcip czy żart, ale ciągle do mnie ten pan pisał. Teraz już wiem, kto do mnie pisał. A Stulo, nigdy bym go o to nie podejrzewała. Już za życia przygotowywał się do tego drugiego życia i ten ksiądz pozwolił, bo tam już tylko ten jego dziadek leżał na takim niedużym wzgórku i Stulo chciał leżeć obok niego i sobie to za życia załatwił. Przychodzimy tam nad ten grób, Stulo nas nie chce opuścić, grób jest za mały. Więc Michalski wskoczył do tego dołu, ktoś mu dał łopatę i poszerzał ten grób, a ja stałam i myślałam, oj, stuleczku kochany, nie chcesz nas zostawić, dlatego takie figle nam wyprawiasz. No ale już on potem poszerzył ten grób, już się wszystko odbyło. I któregoś dnia dowiedziałam się, jak dyrektorem był Waldemar Batuszewski, że jedziemy do Giecza grać Antygonę w tłumaczeniu Stula Hebanowskiego. Ten placyk, na którym graliśmy tę Antygonę wieczorem, późno, ciemno, zapaliły się światła, piękne oświetlenie było zrobione, reflektory zrobiły ogromny nastrój, a ten plac wyglądał tak, bo to były takie kamienie w ziemię wbite, a to tak w tych światłach wyglądało, jakby to były ludzkie czaszki. Tak jakbyśmy tą Antygonę grali na tych czaszkach. Byłam tak wzruszona, bo Stulek leżał niedaleko. On mnie słyszał. W jego tłumaczeniu graliśmy. Byłam tak szczęśliwa, że tam w tym Gieczu właśnie tą Antygonę zagraliśmy, że Stul mnie słyszał i on na pewno mnie słyszał. Stulo to był taki kierownik literacki, który tłumaczył sztuki z innych języków. I któregoś dnia złapał mnie za rękę, mówił, Ranko, chodź, mam ci coś do powiedzenia. Ja teraz tłumaczę Dziecinnych kochanków Kromelenka. I w tych Dziecinnych kochankach Kromelenka tam jest Marie Henriette, taka postać, która miała dwa imiona. I ty i Malanowicz będziecie tymi właśnie dziecinnymi kochankami. I dla ciebie. I on właśnie tak robił, że on dla wybranych osób, znaczy ja się nie uważam wcale za jakąś wielkość, nie, nie. On po prostu... Oprócz mnie, Malana, jeszcze tam miał inne osoby, które, dla których tłumaczył, ale on dla konkretnych aktorów tłumaczył i konkretne sztuki i wiedział dla kogo i kto jak mu to zagra. Także byłam taka dumna, mówię, Stulo, jaka ja jestem dumna, że o mnie pomyślałeś i myślisz o mnie, jak tłumaczysz tą Marię Henriette. On mówi, no pewnie, nawet wiem, jakie miny będziesz robiła. I ja za tą Marię Henriette dostałam, mam w telewizji jakieś wyróżnienie czy coś. Już nie pamiętam, bo ja nie zbieram tych rzeczy. Ja nie mam żadnych recenzji, nic. My to i tak wszystko pójdzie na śmieci. Jak był dyrektorem właśnie Matuszewski, to bardzo często byliśmy u Stula. On bardzo dbał o Stula, on kochał Stula. Ja nie wiedziałam, że on jest takim on był fanatykiem Stula. Poznał się z jego synem i w ogóle miał jakąś taką łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. I ja jak przyszłam na rozmowę, bo jak przychodzi nowy dyrektor, to musisz... porozmawiać z nim, czy on cię chce, czy on cię nie chce, czy w ogóle no, wypada się przedstawić. Jak przyszłam, to mówię, co ja temu człowiekowi powiem? Ja go nie znam, on mnie nie zna. Co ja mam mu powiedzieć? Mówię, a powiem mu prawdę. I tak siedzę na tym stołku, patrzę na niego, a serce mi już waliło, bo Mrówczyński mi dziękował, jak zostawał dyrektorem. Mówię, Boże, jeżeli ten mi też podziękuje, to gdzie ja pójdę? Co ja będę robiła? Nigdy nie miałam poczucia bezpieczeństwa żadnego. Nikt mnie nie ochraniał. No i mówię do tego nowego dyrektora, panie dyrektorze, no cóż ja mogę panu powiedzieć? Ja mogę panu powiedzieć, że jestem ostatnia Stulkowa w tym teatrze. Ja patrzę, a on wstaje, podchodzi do mnie, obejmuje mnie i mówi, jak pani jest ostatnia Stulkowa, to ja panią już kocham. Także tak jakby mi, wie pani, taki jakiś kamień się urwał i poczułam ulgę, że nie będę się musiała ani wyprowadzać nigdzie, ani... Krzywdę mu zrobili. Krzywdę. I krzywdę zrobiono absolutnie Wiśniewskiemu.
Irena Grzonka przypomniała mi też, że to właśnie Waldemar Matuszewski założył w podziemiach teatru klub u Stula. To było ulubione miejsce artystów z całego miasta. Często tam nagrywałam rozmowy. Pamiętam, jak zaprosiłam na pierogi Ewę Ziętek, pannę młodą z wesela Wajdy i była zachwycona tym miejscem. No ale przyszli po Matuszewskim dwaj młodzi pełni energii Pawłowie, Paweł Wodziński i Paweł Łysiak. Irena Grzonka miała z nimi takie spotkanie.
Stałam pod teatrem tych dwóch młodych, nowych dyrektorów i taka pani z córką podeszła do mnie i pyta: proszę pani, czy można jeszcze przyjść na te pierogi do Ustula? Ja mówię: tego to ja nie wiem, tu są dyrektorzy, proszę się zapytać panu, bo teraz oni tutaj rządzą. Wie pani co, czułam, że mnie nie będą chcieli, że jestem już stara, a oni nie uznawali w ogóle starych ludzi w teatrze, tylko młodych. W ogóle chyba mieli absolutnie porąbane pojęcie o teatrze. Nic nie wiedzieli o teatrze. Poszłam na rozmowę z panem Wodzińskim i mówię, że wybieram się na emeryturę, bo nie chcę być jakąś przeszkodą w czymś, ale gdyby pan mógł mnie zatrzymać na pół etatu, to ja bym chętnie jakieś epizody grała u pana. A on nawet mi nie odpowiedział, tylko pokiwał głową, że nie. Ja się zaczęłam śmiać i mówię: dziękuję panu za szczerość, dziękuję bardzo. Przynajmniej wiem, co mam robić. No i poszłam na tą emeryturę. Ale potem jakby się do mnie przekonali, bo tam pewne rzeczy takie robiłam, które chyba im odpowiadały, ale ja już do nich przekonania nie miałam. Jak zobaczyłam, jak po piersie stula zamknęli w jakiejś komórce Bogusławskiego, wynieśli też do komórki. Ja mówię: kto to jest? Co to są za ludzie? Oni po prostu nic o teatrze nie wiedzą. Oni na pewno nie wiedzą, że dziadek Stula ten teatr budował. Oni nic nie wiedzą. No wyobraża pani sobie coś takiego, że ktoś Stula po piersie, jak odsłanialiśmy po piersie Stula, to się cała Polska teatralna znalazła tam w Poznaniu pod tą rzeźbą. A oni coś takiego, no więc wie pani, ręce mi opadły i mówię: niech już tam. Potem się okazało, że trochę ma w głowie po kolei ten pan nowy dyrektor, bo on właśnie z tych komór wyciągnął.
Ale nowy obecny.
Ten obecny, tak, pan Nowak. No przynajmniej wyciągnął to z tych komór, na litość boską. Przecież tam jest miejsce dla Stula i to jest Stula miejsce.
Kilka razy widziałam w teatrze, jak aktorzy przed nowym sezonem czekali na rozmowę z dyrektorami. Ważyły się ich losy. Będą grali czy nie? Irena Grzonka to była aktorka ze znakomitym warsztatem. Dostrzegł to Janusz Wiśniewski. Janusz Wiśniewski zaprosił Irenę Grzonkę do swoich projektów, które realizował w Teatrze Nowym. Aktorka przeniosła się do Nowego, w którym mogliśmy ją podziwiać w kilku świetnych rolach, m.in. w kwartecie Ronalda Harwooda w reżyserii Mariusza Pochalskiego. Wspaniałej sztuce o starzejących się muzykach. Występowała tam Irena Grzonka obok Sławy Kwaśniewskiej, Michała Grudzińskiego i Aleksandra Machalicy. To był popis sztuki aktorskiej, bo jest to rzecz dla wybitnych aktorów. Z tego kwartetu odmeldowała się już Sława Kwaśniewska, zmarł Mariusz Pochalski. Olek Machalica i Michał Grudziński towarzyszyli Irenie Grzące w jej ostatniej drodze. Szesnastego listopada, południe.
Przed godziną pożegnaliśmy Irenę Grzonkę na cmentarzu Miłostowskim. No i przyjechaliśmy do studia, żeby powspominać. Jest Wojtek Wardeń, syn, najbliższa osoba dla Ireny Grzonki. Jest Marysia Skowrońska, ale po mężu
Ferlak.
Ferlak. Długie lata pracowała w Teatrze Polskim i znała się dobrze z Ireną Grzonką. I jest Wojtek.
Moja Kasia.
Twoja Kasia, ale może nazwisko podamy.
Byczyńska.
Byczyńska.
Tak.
No i powspominajmy w takim razie. Jaka była twoja mama?
No tak jak wielokrotnie powtarzałem, był świat i była Irena Krakrzonka. I te dwie rzeczy do siebie kompletnie nie pasowały. Tak jak z Marsa. Mama...
Czyli mama żyła w swoim świecie.
Tak, zdecydowanie. I to był świat bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo skomplikowany. Ja wielokrotnie widziałem, jak moja mama myśli o jakichś rzeczach, coś sobie tam trawi. I tylko czekałem na efekt tych przemyśleń i zawsze był zaskakujący. Dzięki temu nauczyła mnie abstrakcyjnego myślenia. To trzeba było przejść ten cały szlak jej rozumowania, jak dochodziła do pewnych wniosków. To naprawdę były wnioski tak odkrywcze. I jak rozmawiałem z ludźmi, to mówię, jak, przecież to jest niemożliwe. Ale moja mama do tego doszła, że to jest tak. I tak ma być.
Jaki okres najbardziej odległy od dzisiejszego dnia pamiętasz?
Och, to już będziemy obliczać w skali półwiecznej. Z 50 lat temu, jak mam 55 w tej chwili, no to tak z 50 lat temu, bo te wcześniejsze wspomnienia to tak raczej się pozacierały.
I gdzie wtedy mieszkaliście?
To było przed wypadkiem, krótko to pamiętam nad...
Wypadkiem ojca.
Tak, i moim. Tak, są wspomnienia z tego Mielna, gdzie byliśmy na wakacjach, gdzie był ten wypadek. No, pamiętam z tamtego okresu, jeszcze przed tym wyjazdem, mieszkanie w Krakowie. Wypuściłem kanarka chyba sąsiadów, bo to były takie mieszkania, że było jedno duże, stare mieszkanie podzielone na kilka mniejszych. Ja tego kanarka wypuściłem.
No, bo był w niewoli.
Bo był w klatce. No i moja mama powiedziała, no dobrze się zachował, no wypuścił ptaszka. Bo był w klatce. Z takich innych stwierdzeń kiedyś przy działce mojej mamy zawisła taka karteczka ze zdjęciem papuszki, że papuszka zaginęła. Ja tak spojrzałem na to, no tak, pewnie ją w ruble zadziobały. Moja mama na to, a może nie? A jak była mądra i poleciała do zoo? Ja mówię, do kogo do zoo poleciała? Mówię, zadzwoniła, tam jest taki punkt przyjęć zagubionych papużek, mamo. I to moja mama mądra i poleciała do zoo.
Ja mogę coś powiedzieć?
Tak,
a propos wczesnego dzieciństwa, bo ty miałeś takie buciki.
Tak.
No, te buciki, to ja dostałam te buciki po Wojtku od Irenki dla mojego synka. I wszystkie moje dzieci w tych bucikach chodziły, no bo to były lata 80, to znaczy chodziły, miały na nóżkach tam około roku. To były buciki Wojtka i one są do dzisiaj u mnie w domu.
To się takie, mogę zgłosić.
Takie malutkie sztyblety, to były sztybleciki z boku na zamek. Wiesz? Super, nie wiem skąd miała to Irenka, skąd wytrzasnęli, bo to były ciężkie czasy i te buciki są u mnie w domu do dzisiaj.
No mamy, mój pierwszy bucik jest jeden.
Tak?
Tak, czerwony. Tak. Te pierwsze moje buciki, to wiem, że trzymała, bo jeden dała Tomkowi Sadowskiemu.
Aha.
Drugi jest na półeczce, już tam... Zostało złożone na niego zamówienie.
Tak sobie myślałam, wiesz, przy okazji rozważań o twojej mamie. Myślałam też o losie dzieci aktorskich.
Które nie chcą być aktorami.
Dodatkowo właśnie to jeszcze, ale nie, no od początku.
Ale kto tak powiedział, że ja nie chciałem być aktorem?
A chciałeś?
Ja sam nie wiem.
Ale mam wrażenie, że życie dzieci aktorskich jest... Trudne.
Bardzo trudne jest. Przede wszystkim pozostaje trauma do końca życia, z czego sobie ludzie może nie zdają sprawy, ale ja na przykład nie mogę siedzieć w cichym mieszkaniu.
Bo co, mama się uczyła roli zawsze?
Tak. I to jest tak niesamowite, jak byłem mały, jak byłem dzieckiem, to mnie na początku to denerwowało, potem się przyzwyczaiłem, co mnie tak denerwuje, a teraz paradoksalnie denerwuje mnie cisza w mieszkaniu. Bo cały czas gdzieś tam w drugim pokoju w zależności jaka miała być ekspresyjna rola i ty człowieku siedź i się ucz. A to mówię, ja nie zrobię tego. Podskakiwał Jezus Maria. No może dlatego tak szybko z domu się wyprowadziłem, bo to było nie do zniesienia. Jak są w willach ludzie mieszkali, to może inaczej, no w takim bloku z wielkiej płyty, to mało, że się słyszało sąsiada parę pięter niżej, no to prawda? A jeszcze do tego był pies, który chciał chodzić między pokojami, więc drzwi nie można było zamknąć, bo pies patrolował co 15 minut całe mieszkanie, przechodził, obchodził, wracał do mnie, siadał, wzdychał, wszystko w porządku i spał dalej.
Rodzice byli razem, potem się rozstali.
Tak, tak.
Byli razem ile lat?
To było, znaczy ile lat byli, to nie wiem tak naprawdę, bo to tak jakoś tam zawsze ukrywali te początki przed sobą, takie tylko strzępki informacji miałem.
Poznali no, się ja w Zielonej Górze, tak?
Tak, tak, to wiem akurat, że się poznali w Zielonej Górze. Potem po wypadku już ta jakby, ja miałem wtedy ze 3 lata chyba, mama twierdziła ze 4, ale że to mi się z datami nie zgadza troszeczkę, że to musiało być, się miałem 3 latka chyba się wtedy, także to takie było ojcostwo na odległość w tym momencie, nie? Także cały trud wychowania mojej osoby wzięła na sobie moja mama. Z tym, że jak wszystkim moim dziewczynom, które przyprowadzałem, powtarzałem, zawsze im mówiłem, dziękuję ci, mamo. Zawsze każdej mówiła, a wszystkie ją kochały. Wojtusia nie można było wychować. On się wychowywał sam. Ja zawsze mówiłem, dzięki, mamo. No.
Czyli właściwie mówimy o Irenie Grządze jak o mamie i tacie w jednej osobie.
No tak, tak trzeba to powiedzieć. Tak, tak, zgadza się. Dlatego drżała o mnie... Bo niestety nie należałem do spokojnych młodzieńców i tylko jak coś było niebezpiecznego, to ja tam już od razu musiałem być. Musiałem się z tym jakoś zmierzyć. Pamiętam taką historię, jak trenowałem żeglarstwo. To była albo 8 klasa szkoły podstawowej, albo końcówka 7. No i jak już wszedłem w to środowisko, no to już miałem swoją koję tam w Kiekszu, w Pocztowcu akurat wtedy już. No, ale tam był wymóg, że trzeba mieć czystą pościel. Że śpiwór nie, śpiwór może być, ale musi być w poszewce. No więc po 2 tygodniach niebytności w domu, no Kieksz nie jest daleko, teraz to jest w ogóle Poznań. Przyjechałem do domu, mamy nie było, bo tam była na próbie pewnie czy gdzieś. No i wziąłem tą zmianę pościeli, zostawiłem kartkę. Żyję, wziąłem co mi było potrzebne, będę za 2 tygodnie. Mama przez 2 tygodnie przeszukiwała całe mieszkanie, żeby się dowiedzieć, co ja wziąłem. Dowiedziała się dopiero, jak ja wróciłem. Mówię, no pościel wziąłem, mamo. No ona mówi, na to bym nie wpadła, nie? Wszystko jest, co on zabrał. Nie?
To był czas, kiedy nie było telefonów komórkowych.
Tak, telefonów nie było.
Telefonów.
Ja telefon mamie załatwiłem przypadkiem w latach 90., bo pan dyrektor z telekomunikacji był w Hiszpanii na jakiejś wycieczce w jakiejś firmie telekomunikacyjnej i tam ponagrywał coś i mnie poprosił, żebym czy ja mu tego nie podmontuję. W tej telewizji pracowałem. Mówię, dobrze, proszę bardzo, tylko mam taką sprawę. Załatwiłem telefon sobie, mamie i jeszcze koledze z Ekspresu Poznańskiego. 3 telefony załatwiłem. Co prawda przez 2 lata jeszcze dzwonili do mnie do domu ludzie i pytali o panią doktor Bąk, czy Dąbek, jakoś tak, by się okazało, że on zabrał jej numer. Nam go przyznał, a jej dał inny i wytłumaczył, że to tak trzeba, bo coś tam na łączach.
Marysiu, a ty poznałaś kiedy Irenę Grządkę?
Irenę w 78 roku, gdy przyszłam do Poznania, do Teatru Polskiego razem z mężem i pamiętam taką sytuację. Było jakieś spotkanie teatralne, jak to na początku sezonu i Irena biegła za nami i mówiła, poczekajcie, dokąd jedziecie? I okazało się, że mieszkamy w tej samej dzielnicy i w ogóle wtedy się bardzo często kontaktowaliśmy ze sobą. To było takie zaskakujące. Ona okazała od razu życzliwość. Była bardzo ciepła, serdeczna. Chodziliśmy tam na kolacyjki. I te spotkania były bardzo fajne, bo Irena bardzo dużo mówiła o teatrze. I Irenka generalnie była bardzo serdeczną osobą. Bardzo wspomagała osoby młode w teatrze. Mm-hmm.
Nie wiem, ile miałem wtedy lat. Trzeba by to ustalić, bo wtedy było to normalne serce. Grała tą doktor na wózku. To był początek epidemii AIDS.
Lata 80.
Tak, jakoś tak. Bo jest taki początek. To chyba nawet stanu wojennego jeszcze wtedy nie było. Wtedy była taka sytuacja, że moja mama tak myślała. To strasznie się ta rola nie podobała, bo to był rocznik statystyczny. Właściwie, bo ona recytowała, mnie wołała. No zobacz, synku, jak ja mam to zagrać, że w tym roku będzie tylu i tylu zarażonych. Za 2 lata tyle i tyle. Ja to nie mam co grać. No i wtedy jeszcze był Ekspres Poznański. Taki był kiosk na pograniczu osiedli Jagiellońskiego Oświecenia. No oczywiście kolejka standardowa po Ekspres. No, stoimy, tam zbliżamy się, sami faceci, w kiosku też. Ja tak sobie stoję z boku, już tak patrzę, co tam na tej witrynce, tam jakieś samochodziki, nie samochodziki, bo to taki był etap, że ja wyrastałem z tego. Moja mama dochodzi do okienka i nagle mówi: 27 prezerwatyw poproszę. Ja po prostu mnie zamurowało. Wszyscy faceci nagle zainteresowali, co się dzieje, i tak się tylko wychylali i patrzyli na mnie. Nawet facet z kiosku ma głowę przez ten wyjął, żeby zobaczyć. Mama zapłaciła, ja czerwony jakby. Mówię: mamo, i w domu i mówię: no tak trochę. No, ja się bałem w ogóle, wiedziałem, że to są prezerwatywy, ale bałem się zapytać o to w kiosku, tak? A mamusia mi taki numer, się wstał, faceci na nas patrzą. A mama sobie wymyśliła, że po premierze każdemu koledze, który grał w tej sztuce, da po tej prezerwatywie jako takie zabezpieczenie. Jedną dostałem ja. A to chyba aż wtedy dopiero, co skończyłem podstawówkę. I to jest właśnie o tym myśleniu, że tak sobie wymyślił. Tak. Nie przyszło jej do głowy, ona: oj synku, ja cię przepraszam, dopiero w domu. Ona nie pomyślała, że to tak będzie troszkę, jakby to być egzotycznie wyglądało, jak pani powie, jeszcze powie: chodź synku, idziemy do domu. Nie? Takich sytuacji było mnóstwo.
Mama miała swoich ukochanych reżyserów. Do nich należał Janusz Wiśniewski.
Tak. Ale tam była miłość w dwóch kierunkach chyba.
Tak, też o tym mówiła.
Wiśniewski miał coś takiego, że ja, wie pani, ja się nawet złościłam na niego. Mówię: po co on to wszystko mówi? Aż raz Sława powiedziała: my też cię kochamy. Taka była Sława. Ja mówię: co on mi robi? On mi tylko robi źle, jak on tak dobrze o mnie mówi. Rozumie pani? No, fajnie było, fajnie. No, 5 lat z nim jeździłam. Ojca Pio byliśmy.
No, dzięki niemu, powiedzmy, schyłku swojej kariery zawodowej zwiedziła pół świata. Bo przecież też była w Izraelu, też jest tak akurat taka śmieszna sytuacja, bo wtedy na targach w Poznaniu wystawiła się Palestyna jako państwo, to były targi turystyczne, i dostałem od nich taki szalik z napisem Palestyna. I mama mówi: no to, że jadą do Izraela, tak? Jadą. Mama, mam taki szaliczek, może byś go zabrała ze sobą.
Krysia Feldman żyła.
Tak, wtedy. Tak, jeszcze żyła.
Tak, bo ona też jeszcze opowiadała o spotkaniach w Londynie, ale zresztą panie znały się i szanowały. I po śmierci Krystyny Feldman twoja mama weszła w jej rolę.
Nie, to było wcześniej nawet. To nie było po śmierci.
Gdzieś. Po śmierci. Nie, to miała wypadek.
To miała wypadek w Jeleniej Górze. Tam ktoś pobił Krystynę Feldman i mama wtedy wskoczyła, co to ja już zacząłem do niej przychodzić, do mamy. Mówię: mamo, no nie szale, jak 6 przedstawień? Teraz? W tym wieku? No ja miała 70 lat i brała po 6 przedstawień. Mówię: no nie rób z siebie stachanowca. Mówię: zacznij odmawiać. To już potem się mnie pytała, czy mogę to, a ile będziesz miał? No 2. No 2 to możesz, ale nie więcej, mamo. No przecież trzeba trochę odpocząć.
Jeżeli chodzi o to zastępstwo za Krystynę Feldman, to grała w Królowej Piękności z Linein i z Danielą Popławską.
Tak, tak.
Także Daniela też pewnie o niej serdecznie myśli.
Znaczy ich znajomość Krystyny Feldman i mojej mamy to była bardzo długa, bo ja pamiętam, że Krysia Feldman uczyła mnie chodzić po Tatrach.
O.
Tak, to myśmy, taki był jeden wyjazd, ja nie wiem, ile ja miałem wtedy lat, ale to była klasa 3, bo to wtedy człowiek tak myśli takimi kategoriami, 3 podstawówki czy coś. I no z mamą to tam najpierw ścieżka pod reglami, coś, jak Krysię spotkaliśmy, która mieszkała u gaździny obok, to na was zabiorę. Jak nas zabrała, przeciągnęła, nawet nie wiem, gdzie była wtedy, nie pamiętam, ale przeciągnęła nas po jakichś tam szczytach, to potem już następnego dnia z mamą sami zaczęliśmy. I była taka sytuacja, że ja mówię: mamo, ale zeszliśmy ze szlaku. A mama mówi: nie, no tu jest ścieżka, idziemy. Ale mamo, nie ma tych znaczków. Nie, idziemy, idziemy. No to idziemy. No to idziemy. Oczywiście byliśmy poza szlakiem, nagle wychodzi jakiś góral z siekierą. I mama go pyta:
nie,
z siekierą szedł akurat, z siekierą, bo taki był góral drwal. No i: pani, gdzie pani z tym dzieckiem tu? No ja was przeprowadzę tam, ja was tu przeprowadzę tam na przysłup miętusi, to tam już sobie pójdziecie. A mama tak idzie ze mną i ty, jak on nam walnie tą siekierą w głowę. I nas zaciuka tutaj. To jest mama po prostu.
O, aktorzy mają wyobraźnię.
Wracając jeszcze do tego, że dzieci aktorów mają gorzej, to byłem zawsze no, cenzurowanym, bo wszyscy, a o mamie tak za dużo osób nie wiedziało, ale ojciec niestety się tu przysłużył. A zmieniałem te szkoły przez to, że Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, jeszcze też parę mieszkań w Poznaniu szkoły się zmieniały. Jak ja wchodziłem do, w podstawówce zwłaszcza, bo potem to już to jakby to zniknęło, ale w podstawówce ja się czułem jak taka papuga, co się zgubiła. Bo wszyscy od razu wiedzieli. Wszyscy nauczyciele wiedzieli, że mnie nie ma. Ja nie byłem szarą masą uczniowską, tylko zawsze wszyscy patrzyli na mnie, że ja tu jestem. No i te wszystkie akademie, na których trzeba było te wierszyki krytyjskie mówić.
Mówiłeś?
No pewnie. Do momentu, aż się w siódmej klasie nie wkurzyłem i udałem, że zapomniałem i szukałem przez 5 minut kartki po kieszeni. W końcu znalazłem i wydukałem. Już więcej mnie nie wzięli. Byłem pankowcem, miałem dwukolorowe spodnie. Jedna nogawka zielona, druga czerwona. Skóra, czerwone włosy. No idę z mamusią z ryneczku na Jagiellońskim. Stan wojenny, idę z tymi siatami, idzie patrol ZOMO i oczywiście dzień dobry, dokumenty. I nagle widzę wyraz przerażenia w oczach tych zomowców, a moja mama, która szła 10 metrów za mną, bo się wstydziła ze mną iść, jak ja byłem tak ubrany, zaczęła ich obtukiwać parasol. O, tu matce nie się warzywa, do domu zostawcie chłopaka i zaczęła lać ich. To był moment, że nie byłem legitymowany, jakoś nie chcieli. Ja byłem esencją jej życia, że tak powiem, i ona tylko dlatego ciągnęła ten wózek. To jest mało znany fakt, ale przyjeżdżały całe pielgrzymki do Szczecina wtedy, żeby zagrała u Hoffmana w Olenkę w Potopie. Ale mama nie, bo tu ja wyleżałem wtedy w Koszalinie w szpitalu i ona nie, bo ona jest zajęta. I potem oglądaliśmy kiedyś ten Potop, a mówi, Holender, mogłam to wziąć, Boże, to rozdziawi papa i w ogóle takie było.
Słynny Max von Sydow.
Tak, dokładnie. I mama podjęła taką po prostu decyzję, bo gdyby zagrała u tego Hoffmana w tym Potopie, to jej droga zawodowa wyglądałaby zupełnie inaczej. No, ja pamiętam jeszcze historię, jak mama opowiadała, że przyjechał do... Nie, no tą historię trzeba powiedzieć. Jak się mama dostała do szkoły teatralnej we Wrocławiu.
Tak.
Mama zdawała, teraz nie pamiętam, mogę coś powiedzieć, ale chyba jakieś studia przyrodnicze do Warszawy. Ale się nie dostała. Jakaś koleżanka do niej zadzwoniła, że tu we Wrocławiu studium teatralne, tu to przyjeźdź. No i mama pojechała do tej Warszawy i wzięła te wszystkie papiery. Tam do akademika, to wiadomo, to były te lata, że tam trzeba było mieć tak zwane zaświadczenia w Wassermanie. No i mama tam w pociągu z tej Warszawy do tego Wrocławia nauczyła się jakichś tam dwóch tekstów, już nie pamiętam, jakie to były, kiedyś mi mówiła, ale ja zapomniałem. Nauczyła się tych dwóch tekstów i taka przestraszona, jak zobaczyła te wszystkie artystki, które tam zdają jakieś suknie balowe, koafiury, wypindżone, no wszystkie, no po prostu same Rity, Hayward, Marilyn Monroe i to wszystko. A mama białe podkolanóweczki, granatowa spódniczka, biała bluzeczka, no i dała te wszystkie papiery, które miała, nie? I nagle ją wywołują jako pierwszą. No więc mama weszła, tam to komisja ją tak obcięła. Ona powiedziała te wierszyki, potem się dowiedziała, że dostała. I potem od swojego profesora de Wojność po pół roku się dowiedziała, dlaczego wchodziła pierwsza. Bo oni chcieli zobaczyć, jak wygląda osoba, która przyszła na egzamin do szkoły aktorskiej i załączyła wyniki Wassermana. A mama wzięła wszystkie te dokumenty z Warszawy do tego akademika, żeby ten Wasserman. Nie? Tak przyglądałem tytuł. I mówię, że spodziewali się, że jakiejś tam wiesz, przebojowej kobiety, a weszła taka no, dziewczynka, co gimnazjum przed chwilą skończyła z zarkoczykami.
To pamiętam, jak zaczynała w Dziecinnych Kochankach, kiedy dostała nagrodę. Dziecinni kochankowie i to było objawienie talent aktorski Ireny Grzonki. To jeszcze było za dyrekcję Okopińskiego.
Tak, Okopińskiego.
I
tak.
Chybanowskiego. Oni we dwójkę taki wspaniały teatr
prowadzili. To była
prowadzili.
Silna dyrekcja.
To był bardzo dobry teatr na poziomie ogólnopolskim.
Była laureatką plebiscytu publiczności chyba za 80. rok. Mogę mylić, może 81.
To były Białe Bzy, czy coś takiego?
Nie pamiętam teraz.
Tak, dostała mama nagrodę. Tak, teraz wspominałyśmy to z koleżanką. I właśnie koleżanka powiedziała, że to było za rolę w Daczy. tę nagrodę publiczności.
W Szczecinie dwukrotnie dostała bursztynowy pierścień, w 72 i chyba 4 roku.
Ja z moich obserwacji mogę powiedzieć tyle, że była bardzo myślącą aktorką. Bardzo długo rozmyślała nad tym, co ma zagrać, jak zagrać. Dochodziła do bardzo ciekawych rozwiązań. Też wiem od, jeszcze nie znałam zupełnie Ireny, a słyszałam od jednego z reżyserów, gdy byłam tacze w Kaliszu. Ja jeszcze Ireny nie znałam, tylko znałam ją jako widz, a osobiście jej nie znałam. I ten reżyser mówił tak, jest taka aktorka Irena Grzonka, która niby nic nie rozumie z tego, co do niej mówię, ale jak wchodzi na scenę, to robi to, o co mi dokładnie chodzi. Miała nieprawdopodobną intuicję aktorską. Mhm. Także, a przy tym bardzo głęboko myślała o swoich postaciach. I zawsze dochodziła do zaskakujących rozwiązań. To, co mówił Wojtek o rozwiązaniach życiowych, to też dotyczyło pracy w teatrze. Ja znam to z opowieści akurat koleżeńskich w teatrze. Mianowicie dyrektor, nazwiska nie wymienię, no po próbie omawiał wszystko to, co się dzieje na scenie, ale ta jego przemowa zaczęła zmierzać w kierunku jakiegoś takich opowieści nie dotyczących spektaklu, a raczej relacji międzyludzkich w zespole, które były wtedy dosyć już ciężkie. Atmosfera była gęsta w teatrze. No i Irena jak się zachowała... Irenka, scena była zbudowana w ten sposób, że był taki duży spad, jak gdyby taka ślizgawka duża, spadająca na parter sceny. No i Irena była na szczycie. Jak dyrektor mówił, Irenka zjechała po tym na parter i mówi... Och, musiałam się odprężyć. I rozładowała całą...
Trudną atmosferę.
Tak, trudną sytuację.
Była taka też bardzo wrażliwa, potrafiła, ja tylko przez ten domofon, mama mi otwierała, tak, ja mówię, Kasia, już cię wpuszczam, Kasiu. Wchodziłam do góry i ona, a co, jesteś dzisiaj smutna, smutna jakaś jesteś. Jedno tylko powiedziałam słowo, tak, a mama już wszystko wiedziała.
A, to też jak tupała. Bo tak jedziemy, motorem jechaliśmy wtedy, jedziemy, ja tak patrzę na godzinę, przejeżdżamy koło mamy, do mamy, ty, jak znam życie, to tym autobusem, który nas wyprzedził, jechała mama. I dojeżdżamy, ja patrzę, już idzie charakterystycznym wózeczkiem, zawróciłem, tam Kasię wtedy mama poznała i potem ja byłem sam parę dni później, a mama stała jak taka mała dziewczynka, tupąc nóżkami i zaczęła mi mówić, jak chcę mieć taką córkę jak Kasia, jak chcę mieć taką córkę jak Kasia, jak chcę mieć taką córkę jak Kasia. I tupała nóżkami przy tym. Ja mówię, no to chłopie, teraz też masz przegwizdane.
No ale miała rację.
Na pewno, no zawsze miała rację, tylko ja jej nie potrafiłem słuchać wcześniej. To przychodzi z wiekiem. Mama miała takie swoje podejście, kochała bardzo zwierzęta, co mi przekazała. Teraz w ostatnich miesiącach, czy latach właściwie, to sąsiedzi, jak jechałem, co te gołębia tak do tych mieszkań wchodzą? No przecież szlak może człowieka trafić. Ja przychodzę do mamy, a trzy gołębie sobie spacerują po pokoju. Pełne przyzwolenie. No chyba, że któryś nabrudził, to wtedy je wyganiała, nie? Ale tak, no, jak się kulturalnie zachowywał, to chodziły po mieszkaniu. Albo jeżyk, ale nie ten jeżyk, co na kolce, tylko taki ptaszek jaskółkowaty.
Bardzo
też
pożyteczne
też te mama ptaki. Powiedziała, że ostatnio wszedł sobie, usiedział sobie pod kaloryferem godzinę i potem sobie poleciał. Także mama kotyk dokarmiała, miała swoją taką budkę dla kotków, którą sama sfinansowała. Bardzo ją cieszyło, jak widziała, że psy mnie darzą dużą estymą. Moja córka nawet powiedziała, że tata zaklinacz psów. Cieszę się, że ją do Kieksza zabrałem podstępnie.
Tak.
żeby pokazać, gdzie stoi łódka i gdzie spędzamy weekendy po prostu. Nie? I właśnie powiedziała, że synku, jesteś mądrym człowiekiem, ty wiesz, jak czas spędzać. To jest tak pięknie. A! Właśnie, bo w połowie lat 80. ja mamę zabrałem na rejs po Mazurach przecież z dwoma kumplami. To był wrzesień. Tak, to był wrzesień, bo to mieliśmy łajbę, którą barka tam dostawała. Takie rejsy, był wolny termin. I wtedy nie było silników przy każdej łódce, tylko trzeba było burłaczyć, czyli ciągnąć kanałami po brzegu. No i tam jest taki beton na brzegu, no ale co jakiś kawałek, taki strumyczek wpada, czy rów melioracyjny, trzeba to przeskoczyć albo obejść. Nie, mama jest członkiem załogi, mama będzie burłaczyć. Ja mówię, mamo, no ale ona jest członkiem. Mówię, dobra, mam, proszę bardzo, 100 metrów i po czym Irenka stanęła i mamo, trzeba obejść górą. Ale już nie słuchała, tylko no dobra, podpłynąłem do brzegu, robiliśmy lekki korek w tym kanale, bo staliśmy w poprzek. Irenka weszła na łajby, ja dalej ciągnąłem. Ale spłynęła całe Mazury. Będę mi taką mapę, nawet kupiłem płótno i wkleiłem mapę z zaznaczoną trasą, gdzie była, żeby mogła sobie to właśnie wspominać. Nie? I bardzo jej się ten wyjazd podobał. Ja myślałem w ogóle jednego dnia, że ona się topi. Bo tak jakoś dziwnie przeszła przez pokład, wywinęła salto, wpadła do wody. I my tak chwilkę stoimy, płytko jest, a mama się zatacza. Się okazało, że się śmieje. Bo to nasze zdziwione miny, jak wpadła do wody i się podniosła. I taka zdziwiona. I dostała takiego ataku śmiechu, że z 5 minut... Bo wy tak śmiesznie wyglądaliście. Także nie bała się też wyzwań. No, także była bardzo kolorową osobą i to wszyscy tak to odbierają. I ja się spodziewałem tego, co nastąpi w momencie, w którym mama tak mówiła do Kasi, że to jest taki kochany ten mój syn, że tu wszystko, nic nie jest trudne, tu przyjdzie, to przyniesie, tam to zrobi. Tylko potem nagle zaczęła mówić jakieś 2 tygodnie temu, że ona nie może być ciężarem. No i to tak po prostu też nie chciała pogrzebu jakiegoś z fontannami, fajerwerkami, z przemowami. Jak przyjdą, to przyjdą. Kwiat, znicz. Ona chce być skremowana. Dużo czasu trwało, jak jej przekonałem ją, że mamo, to tak za bardzo na działce prochów nie można rozsypać, bo to sanepid nie pozwala. Bo taki miała pomysł, tak.
Mama zawsze mówiła ogród.
Ogród, tak, ogród.
Mówiła zawsze ogród, ogrodzie.
Tak, ogród, dokładnie.
Ja jeżeli tylko jeszcze mogę powiedzieć, to cieszę się, że mama była w moim życiu. Bardzo. Bardzo wiele mnie nauczyła. Uwielbiała ze mną rozmawiać, opowiadać mi o różnych rzeczach. Po prostu kochałam ją przez ten czas. I będę kochać nadal.
Bardzo prawa. I przy tym miała dużą odwagę cywilną. Potrafiła w trudnych sytuacjach w teatrze powiedzieć nie, powiedzieć co myśli dyrektorowi grzecznie, ale potrafiła z odwagą powiedzieć.
Żeby istnieć w teatrze, trzeba mieć w swoim charakterze coś takiego, żeby się przebijać. A ja nie mam czegoś takiego. Ja nie udzielałam żadnych wywiadów, nie lubiłam tego w ogóle, broniłam się. Nie interesowało mnie to. Ja nie robiłam kariery. Ja po prostu spełniałam swój zawód, ponieważ stykałam się z bardzo mądrymi ludźmi i mądrą szkołą, bo studio dramatyczne jest o wiele lepszą szkołą od tych normalnych 4-letnich. Nasze studio było 3-letnie, ale myśmy od pierwszego dnia chodzili po scenie. Rano były wykłady i przychodzili do nas profesorowie z uniwersytetu. Historii sztuki uczyła nas cudowna Steinborn. Ona była tak nami zachwycona, jak myśmy grali. Ona tak nas dopingowała. Cudowna była. No i potem jeszcze innych, i języka, i francuskiego. To było do południa, a po południu były wykłady takie, że na przykład przychodził naprawdę wielki twórca, Jakub Rotbaum, naprawdę wielki twórca. Przychodził na wykład, siadał, popatrzył na nas i mówił: szalik, okulary, ławka. Proszę, niech każdy z was napisze scenariusz, żeby te trzy rzeczy były najważniejsze w tym scenariuszu. Myśmy sobie głowy łamali. O Boże, co tu wymyśleć? Szalik na ławce, o w okularach. Potem po tych niemych tylko scenariuszach dochodziło jedno słowo, które było najważniejsze. To był człowiek, który nam wyobraźnię tak poszerzał, że jestem mu bardzo wdzięczna. Ostatni raz się z nim widziałam, jak z Krakowa przyjechaliśmy do Wrocławia i graliśmy na małej scenie w Kameralnym Trismusa Grochowiaka. Ja grałam z Iżyłowskim, to była dwuosobowa sztuka. I Jakub Rotbaum był na widowni, przyszedł do mnie i płakał. To był 60., wie pani, który rok. Mówił mi, że umarła jego żona Sylwia Sven. Ona ruchowe rzeczy z nami robiła. I mówił, że wyjeżdża. No wycałowałam go, wyściskałam go, a on robił świetne przedstawienia. Myśmy w tych wszystkich przedstawieniach uczestniczyli. Także jak ja przyszłam do teatru, to scena mnie w ogóle ani nie peszyła. Ja byłam obyta ze sceną, przez 3 lata chodziłam. Nawet pan Kot napisał, jak grałyśmy z Elżunią Słuszki Ofelii, to napisał o nas jedno zdanie, to była pierwsza recenzja, którą w życiu ktoś o mnie napisał, że dwóreczki Ofelii były bardzo wdzięczne. Taką miałam pierwszą. No a potem wsiedliśmy na ciężarowy samochód, który śmierdział zgniłymi kartoflami i pojechaliśmy w piątkę do Zielonej Góry, zaangażował nas, bo dyrektorzy przyjechali na nasz dyplom i sobie nas wybierali. No i zbierała się piątka, pojechaliśmy do Zielonej Góry i tam potem do Zielonej Góry przed okop, potem mnie wziął z Zielonej Góry do Poznania, a role, dobre role grywałam i zawsze wiedziałam, kiedy będzie dobrze. Mnie teatr kochał wtedy. Kotkę na rozpalonym blaszanym dachu. Tutaj w Poznaniu u Witka Grudy gra Marię Liebiatkin w Biesach. Bardzo lubiłam tę rolę, to ta kulawa księżna w operetce Gombrowicza. I tak się zdziwiłam, bo Witek mnie wołał, mówię, kogo ja mam poprosić, żeby zrobił tą taneczną część tego. I ja mówię, Witek, tyle lat Gombrowicza nie graliśmy, a ty nie wiesz, z kim ty chcesz robić to? Co ty mówisz? Usiądź, zastanów się, z kim chcesz to robić. Nie możesz tak sobie wziąć byle kogo. Musisz to mieć... On mnie bardzo kochał, Gruda, bo ja mu po prostu prawdę mówiłam. I u niego też dużo grałam. Właśnie tę kotkę na rozpalonym... No ale życiowo mi się nie układało i byłam raczej taka znerwicowana. Ale coś miałam takiego w sobie, że potrafiłam tutaj nadusić guziczek, wejść i już tamtej nie było, rozumie pani? Już mi to wszystko gdzieś się... Ale miałam trudne, niezałatwe życie. Nigdy nie miałam poczucia bezpieczeństwa, nie miałam opieki żadnej, wszystko musiałam sama załatwiać. W Krakowie grałam Norę u pani Gryglaszewskiej, Halusi. Nie dużo, no nie pamiętam. Ach, grałam w panu Jowialskim z moim kolegą Edziem Warzechą. Ostatnio właśnie ciągle tak byłam jakby w parze z tym Edziem Warzechą. I myśmy mu nie wierzyli, jak on nam mówił, że on jest chory. On świetnie wyglądał w przedstawieniach Wiśniewskiego, bo był chudy, wysoki i naprawdę on ciałem pracował. Ja go obserwowałam, bo ja też siedziałam zawsze na próbach u Wiśniewskiego, bo mnie to interesowało, co on robi. I to patrzyłam na Edzia czasem z dużym zachwytem. On się po prostu nadawał do tego teatru, bo to nie każdy się nadaje do jakiegoś teatru, a on się nadawał do tego, co robił Wiśniewski.
Zresztą nawet po jej śmierci jest jedna anegdota, jak musiałem odebrać. Dopisałem go tam dla księdza na cmentarzu z parafii, że jest katoliczką. Tam siostra wypisuje. Ja mówię, tak, mama jutro miałaby urodziny. O, faktycznie. No i czy ta data wystawienia tam aktu zgonu, 15 listopada, ale to są akurat moje urodziny. Czy panu się nie wydaje, że mama tam po drugiej stronie nadal jest artystką? Ja mówię, zdecydowanie uważam, że tak.
Aktorkę Irenę Grzonkę wspominali jej syn Wojciech Wardeń, Maria Skowrońska-Ferlak i Katarzyna Byczyńska. Audycję przygotowała Barbara Miczko-Malcher, a zamyka ją piosenka Podróż ze słowami poety Krzysztofa Cezarego Buszmana w wykonaniu Marka Richtera.
Upuszczacie krew marzeniom, aż się w szarość jutra zmienią, aby szukać wokół chciwie na swój los usprawiedliwienie. Wiem, choć trzymam halabardę, że marzenia są niewarte, bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem. A być miało tak jak w kinie, lecz wszystkiemu świat ten winien, bo wam nie dał tak jak innym tego, co był przecież winny. Wiem, choć trzymam halabardę, że marzenia są niewarte, bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem. A ja biegnę, by się schronić tam, gdzie nikt mnie nie dogoni, gdzie już czeka w ważnej sprawie ten, kto wie, że tam się zjawi. Wiem, choć trzymam halabardę, że marzenia są niewarte, bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem. Wciąż się pragnę ukryć bardziej tam, gdzie nikt mnie już nie znajdzie, chociaż żaden z mych notesów tego nie skrywa adresu. Wiem, choć trzymam halabardę, że marzenia są mnie warte, bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem. Nie wiem, jaka siła sprawia, że wciąż chcę coś postanawiać i nie ganię żadną winą was, dla których świat to pieniądz. Wiem, choć trzymam halabardę, że marzenia są mnie warte, bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem.